Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj mamy nie tylko Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, ale także Dzień Polonii i Polaków za granicą. Stąd też zajmiemy się dzisiaj emigracją. W Gdyni istnieje od kilku lat Muzeum Emigracji, mieści się w dawnym Dworcu Morskim, skąd między innymi odpływali emigranci za granicę, bądź też przybywali do kraju. A zatem dzisiaj o emigracji opowiedzą pracownicy Muzeum Emigracji w Gdyni, dr Katarzyna Morawska, dr Rafał Raczyński, dr Grzegorz Lapuda oraz Szymon Jocek. Jak zatem dużo Polaków żyje za granicą? Jak wielka jest nasza diaspora?
Emigracja jest w zasadzie wpisana w historię Polski. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak ważną rolę odegrała w historii Polski. A biorąc pod uwagę chociażby to, że polski hymn, prawda, to pieśń Legionów stworzona we Włoszech, czy też, że polska epopeja narodowa Pan Tadeusz została stworzona na emigracji. Te dwa przykłady chociażby pokazują, jak wielką rolę emigracja odgrywała w historii Polski. I tak naprawdę początek procesów emigracyjnych na szerszą skalę ziem polskich to końcówka XVIII wieku. Wówczas to była przede wszystkim emigracja niepodległościowa po klęsce kolejnych powstań narodowych. Ocenia się, że wówczas ziemię polskie opuściło około 20 tysięcy osób. Natomiast tak naprawdę emigracja masowa na ziemiach polskich pojawiła się od połowy XIX wieku. I dzisiaj szacuje się, że od właśnie połowy XIX wieku do czasu wybuchu I wojny światowej ziemię polskie opuściło bezpowrotnie około 3,5 miliona osób. Ta wzmożona fala emigracji utrzymała się również w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Tutaj szacuje się, że polskie w tym okresie opuściło około 1,2 miliona osób. Chodzi to o migracje bezpowrotne. Oczywiście duże przemieszczenia ludności spowodowała również na ziemiach polskich II wojna światowa. Tutaj kilkaset tysięcy Polaków znalazło się za granicą, często bez możliwości powrotu. Byli to chociażby członkowie polskich sił zbrojnych na Zachodzie, czy też dypisi. W okresie PRL-u wiemy, że te procesy emigracyjne zostały wstrzymane, chociaż też emigrowano już jednak nie na taką skalę. Pewna intensyfikacja przypada tutaj zwłaszcza na lata 80. Ocenia się, że w dekadzie lat 80. Polskę opuściło około 1 miliona osób. No i również wysoki poziom wychodźstwa to lata 90. No a ta najnowsza fala to oczywiście po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej. Dzisiaj wedle danych GUS-u poza Polskę na stałe, czyli ponad 3 miesiące przebywa ponad 2,5 miliona obywateli Polski, z czego zdecydowana większość w krajach europejskich. A cała diaspora polska dzisiaj na świecie jest szacowana na około 20 milionów osób.
Z jakich powodów emigrowano? Wskazaliśmy na początku, że to była emigracja z przyczyn, że tak powiem, wojenno-politycznych, bo znikało państwo polskie, a później stworzyły się takie procesy związane z rozwojem gospodarczym, że ludzie emigrowali za pracą.
Oczywiście jak najbardziej. W pierwszej kolejności to emigracja polityczna, wojenna, potem emigracja ekonomiczna, która widoczna jest również przed właśnie pierwszą wojną światową, czyli okres, który tutaj nas interesuje. Kryzys agrarny i duża ilość zboża, która pojawiła się wówczas na rynku europejskim ze Stanów Zjednoczonych, sprawiła, że rolnicy niejako zmuszeni byli do opuszczenia swoich gospodarstw, udawali się głównie do Stanów Zjednoczonych, ale również do Brazylii, do Argentyny. Także no, myślę, że przede wszystkim ta emigracja ekonomiczna też powodowała wychodźstwo Polaków przed pierwszą wojną światową.
No i też oczywiście trzeba tutaj wskazać na procesy demograficzne. Wiek XIX to znaczny przyrost populacji na ziemiach polskich, czy też w ogóle w Europie. Szacuje się, że jeżeli około 1800 roku w Europie żyło powiedzmy około 150 milionów osób, to w 1900 roku było to już 300 milionów, z czego szacuje się, że około 55-65 milionów osób opuściło Europę. Podobne procesy oczywiście dotknęły również ziemie polskie. Tutaj, jeżeli zobaczymy liczbę ludności zamieszkujących ziemie polskie pod koniec I Rzeczypospolitej, to było to około 12 milionów. Przed pierwszą wojną światową były to już 34 miliony, z czego oczywiście jeszcze mieliśmy tą emigrację, o której wspominaliśmy.
Czego takim fantastycznym przykładem jest rozwój chociażby Chicago, które było w okolicach 1840 roku miasteczkiem kilkuset tysięcznym, a pod koniec XIX wieku to już był prawie milion ludzi.
Tak, oczywiście cały wiek XIX to wzmożona emigracja do Stanów Zjednoczonych. Tutaj też ważną rolę w tej emigracji odegrali Polacy. Szacuje się, że przed pierwszą wojną światową z ziem polskich do Stanów Zjednoczonych wyemigrowało około 1,9 miliona osób. Był to główny kierunek emigracji, co oczywiście też związało się z rozwojem przemysłu w Stanach Zjednoczonych, z zapotrzebowaniem na tą siłę roboczą, ale też oczywiście były inne kierunki emigracji, o których dzisiaj być może nie do końca pamiętamy. Na przykład właśnie Brazylia była zwłaszcza dla polskich chłopów takim jednym z ważniejszych kierunków. Tam wyemigrowało około 100 tysięcy osób, czy też Argentyna prawie 70 tysięcy, czy też Kanada ponad 30 tysięcy, czy w ogóle kraje europejskie, gdzie tą emigrację też się szacuje na około 800 tysięcy, przy czym też to była emigracja bardzo często niekoniecznie osiedleńcza, ale emigracja zarobkowa, te słynne saksy właśnie w Niemczech, czy na przykład wyjazdy do Danii do pracy w rolnictwie.
Ten przykład niemiecki też jest bardzo interesujący, bo gwałtowny rozwój przemysłu na terenach Niemiec, nad Rynii i Westfalii powodował zasysanie mnóstwa ludzi, chociażby z obecnej Wielkopolski.
Tak, oczywiście. No Niemcy dzisiaj też jest to drugie największe skupisko polonijne na świecie, więc to oczywiście mieliśmy tutaj z jednej strony w drugiej połowie, zwłaszcza XIX wieku, dość prężnie rozwijający się przemysł niemiecki, prawda? Niemcy wchodzą w drugą falę kapitalizmu i jest to zapotrzebowanie na siłę roboczą. Z drugiej strony mieliśmy zaraz za granicą tereny, nazwijmy to nie doinwestowane, o bardzo niskiej stopie życiowej, zwłaszcza słynna Galicja, prawda? Jedna z najuboższych części Europy. I biorąc pod uwagę ten przyrost naturalny, o którym wspominałem, to powodowało właśnie ten wzmożony ruch emigracyjny na tereny niemieckie.
Wtedy nie było tak rozwiniętej infrastruktury łącznościowej. Skąd ludzie wiedzieli, jak się dostać na przykład do portów niemieckich, gdzie kupić bilet, jak w ogóle ten proces wyglądał, jeśli chodzi o zorganizowanie wyjazdu no, całej rodziny. Trzeba było się pozbyć majątku, trzeba było jakoś dojechać i tak dalej, i tak dalej.
Ogromną rolę w tej emigracji odegrał, tak możemy powiedzieć, cały przemysł emigracyjny, który bazował na agentach emigracyjnych. Część z nich zatrudniona była legalnie, część z nich to były osoby, które zatrudniły się tym w sposób nie do końca zgodny z literą prawa, co sprawiało, że w tej kwestii pojawiało się wiele nadużyć, wiele przestępstw również. Niemniej jednak to ci agenci emigracyjni szukali osób chętnych, co nie było wówczas zbytnio trudne, i zachęcali do emigracji. Oni bardzo często mieli już zakupione szyfkarty od linii okrętowych i takie możliwości wyjazdu, takie możliwości również opieki nad takim emigrantem, który ze swojej małej wsi jedzie do dużego miasta, proponowali. Dlatego to był taki główny, nawet dzisiaj mówimy o tym, że jest to cały przemysł emigracyjny, który wiązał się właśnie z tym wychodźstwem Polaków.
Dużo to kosztowało?
Generalnie no, to był spory wydatek. Często wiązało się to z koniecznością wyprzedaży swojego całego majątku po to, żeby chociaż jedna osoba mogła wyjechać. Szczególnie to były wyjazdy jednej osoby do Ameryki Północnej, ponieważ do Brazylii wyjeżdżało więcej rodzin, więc wyprzedawano, że tak powiem, swoje majątki po to, żeby jedna osoba mogła pojechać do Stanów i tam zarobić, zakupić taką szyfkartę, przesłać ją swojej rodzinie, żeby rodzina mogła dołączyć do Stanów, do osoby, która tam już wyjechała.
I w związku z tym to również rozwijały się linie okrętowe, linie, które przewoziły tych wszystkich ludzi. Z jakich portów głównie wyjeżdżali stąd Polacy?
Ci wielcy armatorzy, którzy trudnili się transportem pasażerów, czy przede wszystkim emigrantów, także często współpracowali z tymi towarzystwami emigracyjnymi i z agentami emigracyjnymi. Polacy przede wszystkim korzystali z portów niemieckich, czy innych portów Europy Zachodniej, portów francuskich, brytyjskich, także włoskich. No jeśli chodzi o Niemcy, to szczególnie Hamburg i Brema, to są takie dwa podstawowe porty, ale też właśnie brytyjskie, jak na przykład Liverpool. Z nich odpływano przede wszystkim do Ameryki Północnej.
W jakich warunkach odbywała się taka podróż?
Większość pasażerów, czy większość emigrantów w tamtym czasie to oczywiście była ta najbiedniejsza ludność, która podróżowała tak zwaną trzecią klasą, a więc w dużych takich halach, głęboko pod pokładem, często to były dawne ładownie po prostu. Warunki były bardzo trudne. Latem było bardzo gorąco, zimą było bardzo zimno. Było tam bardzo głośno, ponieważ oczywiście znajdowały się te pomieszczenia blisko maszynowni. Nie było prawie dostępu świeżego powietrza. Było też bardzo ciasno i nie było jakiejś mowy o żadnej prywatności dla tych ludzi. Więc trzeba przyznać, że te warunki były bardzo ciężkie. Też nie wszyscy przeżywali po prostu tą podróż. Trwała ona około tygodnia, 10 dni. Ten czas się oczywiście skracał wraz z postępem technologicznym, no ale ostatecznie ci, którym udało się dopłynąć, mogli zakosztować lepszego życia w Stanach chociażby.
Powody emigracji. Wspomnieliśmy o tych przyczynach ekonomicznych, ale nie tylko. One zmuszały ludzi do tego, żeby wyjechać czy do Stanów, czy do Europy Zachodniej.
Jeżeli chodzi o powody, które powodowały wyjazdy Polaków, to tutaj oczywiście, tak jak powiedzieliśmy sobie, ten przyrost demograficzny, ta niska stopa życiowa, prawda? Też często ucieczka przed poborem. Tutaj też bardzo często unikano tej służby wojskowej. Jeżeli chodzi o takie powody bezpośrednie, no to bardzo często oczywiście ziemie polskie w zdecydowanej większości opuszczały osoby wywodzące się z warstwy chłopskiej. Problemy agrarne, o których wspominała koleżanka. Duże rozdrobnienie na wsi. Też ten rodzący się wczesny przemysł na ziemiach polskich po prostu nie był w stanie wchłonąć nadmiaru siły produkcyjnej. W związku z tym no, w naturalny sposób, tak jak to wcześniej następowało zresztą w państwach zachodnich, ten nadmiar ludności trzeba było jakoś zagospodarować, prawda? I emigracja, zresztą tak samo było w okresie dwudziestolecia międzywojennego. wojennego była jednym ze sposobów rozwiązywania czy łagodzenia pewnych konfliktów społecznych czy napięć społecznych. Oczywiście też w różnych zaborach różni zaborcy stosowali różną politykę względem, nazwijmy to, szeroko ujmowanej emigracji. O ile w zaborze pruskim ona była popierana, tutaj też władze pruskie dążyły do tego, aby poprzez emigrację, że tak powiem, naprawić nieco stosunki narodowościowe, to znaczy promowano wyjazdy Polaków, aby ich gospodarstwa, mówiąc wprost, mogli przejąć Niemcy. Władze austriackie czy austro-węgierskie dość neutralnie odnosiły się do emigracji. Ani za bardzo jej nie popierały, ani jej jednak nie przeciwdziałały. O tyle w zaborze rosyjskim to emigracja w zasadzie była przestępstwem. Władze carskie w sposób administracyjny starały się ograniczyć czy zapobiegać emigracji ludności. W związku z tym emigracja, tak jak powiedziałem, była przestępstwem, była penalizowana. Takie samowolne opuszczanie ziemi bez zgody władz było karane wygnaniem, a także konfiskatą mienia. Tak samo działalność agentów emigracyjnych podlegała karze. Tutaj za tego typu proceder można było zostać zesłanym do gubernii tomskiej lub tobolskiej na Syberię. Można też było otrzymać karę od roku do 2 lat tak zwanych aresztanckich rot, czyli kompanii karnej, moglibyśmy powiedzieć.
My tutaj skupiamy się głównie na tych czynnikach takich wypychających Polaków do wyjazdu za granicę, ale musimy też pamiętać o tym, co działo się w innych częściach czy Europy, czy częściach świata. Już nie mówię o rozwoju kapitalizmu w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych, ale również musimy pamiętać o tym, że w 1888 roku zniesiono w Brazylii niewolnictwo, co też sprawiło, że brakowało osób do uprawy przy plantacjach kawy i to też był czynnik, który powodował działalność rządu brazylijskiego, która nastawiona była na pozyskiwanie rąk do pracy, na pozyskiwanie migrantów. Stąd też obiecano tutaj ziemię, obiecano lepsze warunki życia. W ogóle Brazylia przedstawiana była dla tych migrantów jako taki raj na ziemi, co potem rzeczywistość weryfikowała. Niemniej jednak też pamiętajmy o tej drugiej stronie.
Specjalne zabiegi kolonizacyjne, rzekłbym. Ściąganie ludzi po to, żeby mogli zagospodarować tereny, które do tej pory nie były wykorzystane gospodarczo. I podobne zjawisko wystąpiło też na początku XX wieku. Specjalne działania Imperium Rosyjskiego zachęcały ludzi do tego, żeby się osiedlać na Syberii, co wydaje się dosyć karkołomnym przedsięwzięciem, ale jednak sporo Polaków na tę Syberię wyjechało.
Rzeczywiście tutaj do 1910 roku szacuje się, że z ziem polskich wyjechało w głąb Rosji od 400 do 600 tysięcy osób, czyli znaczna liczba. I rzeczywiście władze carskie, tak jak powiedziałem, ograniczały tą emigrację do krajów Europy Zachodniej, czy starały się jej przeciwdziałać, natomiast promowały emigrację wewnątrz imperialną. I tutaj rzeczywiście też ta warstwa chłopska, skuszona nadziałami ziemi, wędrowała w te rejony, przesiedlała się w te rejony, ale również trzeba pamiętać, że chociażby dotyczyło to również robotników wykwalifikowanych. I tutaj Zagłębie Dąbrowskie wśród górników, gubernia irkucka była nazywana Nową Polską, prawda? Tam również szukano szans na polepszenie swoich warunków życiowych.
Właśnie z obecnego Podlasia też ludzie wyemigrowali, między innymi założyli miasteczko, które na Syberii nazywa się Białystok. Taka jest też zanotowana historia. No i zjawisko związane jest z działaniami wojennymi. To są decyzje, mnóstwo tragedii, które wywołała przymusowa ewakuacja ludzi w czasie I wojny światowej.
Rok 1915, ofensywa wojsk pruskich, prawda, która odepchnęła wojska carskie w głąb Rosji. To spowodowało też na rozkaz władz carskich ewakuację Kongresówki, czyli Królestwa Polskiego, a także województw wschodnich. No i oblicza się, że to jest właśnie przykład takiej emigracji przymusowej, nazwijmy to politycznej, motywowanej tymi racjami politycznymi. No i tutaj wycofano nie tylko oddziały wojskowe, ale w zasadzie wycofano też ludność, prawda? I te przymusowe migracje objęły od 800 do około miliona nawet osób, więc skala tego przedsięwzięcia była znacząca.
Okres międzywojenny. Też istniał swego rodzaju przemysł, a nawet istniały syndykaty, czyli ta działalność emigracyjna, te wyjazdy były wspierane przez państwo. Z jakiego powodu?
No po części dlatego, że pojawiały się takie postulaty, że emigracja pozwala rozładowywać w pewien sposób napięcia społeczne. Stąd też właśnie z jednej strony starano się wspierać ten ruch. Otaczano też po prostu emigrantów opieką. Właśnie syndykat emigracyjny, o którym pan wspomniał, czyli taka bardzo rozbudowana, no, państwowa właściwie instytucja, która miała bardzo dużo też swoich oddziałów, zarówno takich większych, jak i małych oddziałów w małych miejscowościach w Polsce, ale też za granicą. Była taką instytucją, która podobnie jak kiedyś te towarzystwa emigracyjne też wspierała emigrantów, ale też zapewniała im pomoc właśnie na różnym etapie podróży. Ale też nie należy zapominać o tym, że władze II Rzeczpospolitej prowadziły bardzo intensywny kontakt z Polonią i nie tylko wspierano emigrację, ale też zachęcano Polaków do powrotu. Organizowano różnego rodzaju wycieczki przedstawicieli Polonii, czy też młodzieży polonijnej do Polski. Organizowano różnego rodzaju zjazdy Polonii, czy Polaków mieszkających za granicą. Właściwie ta polityka funkcjonowała w obie strony.
I z tego powodu jesteśmy w obiekcie, w którym jesteśmy, czyli w Muzeum Emigracji w Gdyni. To dawny morski port pasażerski.
Polski.
Tak, Gdynia jest bardzo dobrym przykładem właśnie takiego rodzaju infrastruktury emigracyjnej, która w II Rzeczpospolitej funkcjonowała. Sama Gdynia była ważnym ośrodkiem na szlaku emigracyjnym, w związku z tym tutaj zorganizowano, stworzono szereg obiektów, które właśnie ten ruch emigracyjny by w jakiś sposób koordynowały. Jeden z takich ważniejszych obiektów był etap emigracyjny, czyli taki obóz dla emigrantów, który funkcjonował na gdyńskim Grabówku. Tam pasażerowie mogli się zatrzymać, przenocować w oczekiwaniu na zaokrętowanie. Funkcjonował tu także m.in. szpital zakaźny, kwarantanna także dla emigrantów. No i właśnie Dworzec Morski, który był swego rodzaju takim zwieńczeniem podróży polskich emigrantów. Oczywiście też budynkiem, który witał przyjeżdżających do Polski, czy to cudzoziemców, czy powracających Polaków. No i co ciekawe, Dworzec Morski obsługiwał zarówno ruch emigracyjny, ale też zwykły ruch pasażerski, bo to jest też moment, kiedy na sile zyskuje właśnie ruch turystyczny, po prostu wyjazdy dla przyjemności, czy to wakacyjne, czy nie tylko. To jest też okres, kiedy właśnie ten rodzaj rozrywki się rodzi.
Kres temu zjawisku oczywiście położył rozwój technologiczny, czyli pojawienie się samolotów. Już Dworzec Morski nie był tak potrzebny, w związku z tym można było tutaj spokojnie zorganizować Muzeum Emigracji, natomiast emigranci przenieśli się teraz na lotniska.
No tak, mówiliśmy o tej infrastrukturze emigracyjnej w stuleciu międzywojennym czy wcześniej, prawda? Wówczas te migracje miały charakter w dużej mierze transoceaniczny, no i stąd ta cała infrastruktura kolejowa, dworcowa, portowa, stąd te towarzystwa okrętowe, linie oceaniczne. Natomiast dzisiaj przede wszystkim takim narzędziem, za pomocą którego chociażby Polacy podróżują, to są tanie linie lotnicze, prawda? I stąd też mamy w ostatnich latach gwałtowny rozwój tych tanich linii, budowę portów lotniczych, no i dzisiaj podróżuje się właśnie też dużo szybciej oczywiście.
To zresztą widać na naszej wystawie, bo ostatnim elementem, który kończy naszą opowieść o migracjach, jest właśnie ten samolot, tak, który nawiązywać ma do tego, że dzisiaj głównie ten ruch pasażerski odbywa się poprzez linie lotnicze, samoloty, lotniska. Tak.
Muzeum to oczywiście ekspozycja, na której pokazanych jest tylko niewiele tego, co w zbiorach zwykle każdego muzeum jest. Natomiast co gromadzi Muzeum Emigracji?
Jeśli chodzi o muzealne zbiory, to koncentrujemy się tak naprawdę na trzech głównych pionach poszukiwawczych. Są to przede wszystkim historie emigrantów, ich podróży za ocean, tego, co było im potrzebne w ich podróży oraz także, co gromadzili tam na miejscu, ich korespondencji. Po drugie, są to dokumenty związane z całym przemysłem emigracyjnym oraz także, już odnosząc się do ostatniego etapu naszej rozmowy, przedmioty związane z podróżami transatlantykami za morze, za ocean. Jeśli chodzi o historię emigrantów, to trzeba tutaj wskazać, że muzeum pozyskuje często bardzo kompletne kolekcje. Można tu wskazać takie konkretne przykłady, jak chociażby emigracja z Krakowa pod koniec XIX wieku rodziny Piątkowskich, którzy przybyli do Brazylii na 5 lat, otrzymali tam nadanie ziemi, byli tam przez 5 lat. Niestety, były tam obawy, że za granicą, pozbawieni dostępu do polskiej kultury, pozbawieni kontaktu z Krakowem, dzieci mogą się wynarodowić, w związku z czym po 5 latach wrócili do Krakowa. Jest też chociażby historia emigracji małżeństwa Mochockich z rejonu Płońska. Jest to historia o tyle ciekawa, że państwo Mochoccy znali się z początku XX wieku, z pobytu jeszcze na ziemiach polskich. Osobno od siebie wyemigrowali na teren Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Tam zamieszkali w odległości ponad 1000 kilometrów od siebie. Mimo to, przypominam, że to początek XX wieku, znaleźli siebie. Pan Antoni napisał do pani Bronisławy pierwszy list, potem drugi, potem trzeci. W końcu po 1,5 roku starań udało mu się uzyskać jej zgodę na ślub, ożenili się. Następnie mamy też dokumenty świadczące o tym, że po śmierci pana Antoniego pani Bronisława podróżowała do Polski i co ciekawe do Polski wkraczała w Gdyni właśnie. Jeśli chodzi o lata późniejsze, jeśli chodzi o emigrację tą, to mamy zbiór liczący ponad 100 listów korespondencji pomiędzy jedną z polskich studentek, a jej profesorem, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. To, co zawsze się przebija w takich korespondencjach, jeśli są one kompletne, czyli liczą powyżej tych 100-200 listów, jest to obraz. To, jak osoby, które pozostają w Polsce, co opowiadają. Wiadomo, listy wychodzące w czasach PRL-u były cenzurowane. Te, które przychodziły z terenów Ameryki, też nie wszystkie docierały. Często do zbiorów trafiają koperty z adnotacjami. List otwarty w czasie podróży. List dotarł otwarty. Takie informacje się pojawiają. Przebija jednak też także świadectwo tego, jak osoby przebywające na emigracji zmieniały swoje poglądy. Jak po prostu przez dziesiątki lat potrafiły one ewoluować i co pokazać. To są takie właśnie główne kierunki badawcze, jeśli chodzi o pozyskiwanie tych historii emigracyjnych, gdyż za każdym obiektem, który wchodzi do tak specyficznego muzeum, jakim jest Muzeum Emigracji w Gdyni, krąży historia osoby, która stworzyła ten list, tę korespondencję i też tej, do której była ona adresowana.
No i także apel do tych wszystkich, którzy mają w rodzinie emigrantów, jeśli mają jakiekolwiek zachowane dokumenty, mogą do Państwa przysyłać na przykład skany, przekazywać ewentualnie w darach.
To, co jest istotne w procesie pozyskiwania obiektów muzealnych, zbiorów, jest to, że muzeum skupia się zawsze na historiach oryginalnych. Jednakże w dobie tego, że nie każdy może z przyczyn nawet logistycznych odwiedzić nasze muzeum, muzeum wchodzi w ten XXI, a w zasadzie już XXII wiek muzealnictwa, czyli digitalizuje swoje zbiory. W tych przypadkach, kiedy jest to możliwe, są one umieszczane na stronie internetowej, żeby takie muzeum jak nasze, które zajmuje się tematyką międzynarodową, mogły je udostępniać wszystkim zainteresowanym, także emigrantom oraz ich potomkom znajdującym się obecnie żyjącym w innych krajach.
Ciekawym miejscem na wystawie jest pokazywanie udziału polskich emigrantów w rozwoju życia gospodarczego, kulturalnego, naukowego w tych krajach, do których emigranci trafiali.
To jest bardzo ważny element naszej wystawy. Próbujemy w pewien sposób przypomnieć, a właściwie w wielu przypadkach po raz pierwszy opowiedzieć historię bardzo ważnych Polaków, którzy wnieśli bardzo dużo w rozwój nauki czy kultury właściwie światowej często, a którzy w pamięci tutaj w Polsce właściwie już nie funkcjonują. Oczywiście pamiętamy o na przykład Marii Skłodowskiej-Curie, która niestety za granicą często funkcjonuje jako po prostu Maria Curie. Nie jest utożsamiana z Polską, a z Francją. Ale często na przykład w Polsce zapominamy o takich ważnych osobistościach, jak chociażby Ignacy Domejko czy Ernest Malinowski, którzy z kolei są bardzo poważani w Chile czy w Peru. Mieli bardzo duży wkład czy to w rozwój szkolnictwa wyższego, czy tak jak Ernest Malinowski, właśnie współkonstruktor spektakularnej kolei transandyjskiej, w rozwój przemysłu i technologii tamtego kraju. Więc tak, muzeum stara się te historie gdzieś wydobywać i je przypominać.
Jeśli mówimy też o Polakach, którzy są znani na całym świecie, warto też wspomnieć, że na wystawie stałej oraz także w muzealnych zbiorach znajduje się chociażby korespondencja, która była wymieniana pomiędzy papieżem Janem Pawłem II i profesorem Zbigniewem Brzezińskim. Znajduje się ona w końcówce naszej wystawy stałej. A w muzealnych zbiorach znajdują się też przedmioty po Janu Nowaku Jeziorańskim, kurierze z Warszawy, które generalnie też można powiązać z częścią wystawy stałej poświęconą chociażby Radiu Wolna Europa.
Dzisiaj w magazynie rozmawialiśmy o emigracji, a to z racji tego, że obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za granicą. O naszej wielkiej diasporze rozmawiamy z pracownikami Muzeum Emigracji w Gdyni, dr Katarzyną Morawską, doktorem Rafałem Raczyńskim, doktorem Grzegorzem Labudą oraz Szymonem Jockiem. To wszystko dzisiaj w magazynie. Lech Pilarski, do usłyszenia.